Sprawiedliwość bez barw. Lekcja Hughesa dla Polski. Coleman Hughes proponuje nową architekturę sprawiedliwości, która odrzuca neorasizm i politykę tożsamościową na rzecz humanizmu proceduralnego. Autor dowodzi, że rasa, jako nieprecyzyjne i historycznie skażone kryterium, powinna zostać zastąpiona przez rzetelne mechanizmy instytucjonalne, takie jak anonimowa rekrutacja czy polityka klasowa. Zamiast utrwalać podziały poprzez tzw. pedagogikę świadomości, Hughes postuluje inwestycje w edukację podstawową, tutoring i twarde standardy kompetencyjne, które realnie wspierają awans społeczny osób z nizin. Jego wizja społeczeństwa color blindness nie oznacza ignorowania krzywd historycznych, lecz zakazuje czynienia z nich dziedzicznego systemu win i przywilejów. W kontekście polskim koncepcja ta zyskuje nowe znaczenie jako narzędzie demontażu etnorasizmu i narodowych uprzedzeń. Hughes przekonuje, że sprawiedliwość nie jest wynikiem końcowego równania statystycznego, lecz jakością bezstronnych procedur. Po każdej, nawet najbardziej błyskotliwej krytyce, musi wreszcie nadejść czas projektu. Bez niego diagnoza staje się jedynie wyrafinowaną formą intelektualnej irytacji. Coleman Hughes staje się postacią fascynującą nie w momencie, gdy z chirurgiczną precyzją demaskuje neorasizm, lecz wtedy, gdy kreśli zarys alternatywnej architektury sprawiedliwości. Jego propozycja nie opiera się na naiwnej wierze w samoregulację rynku, lecz na fundamencie, którym jest merytoryczna precyzja oraz wczesna, systemowa interwencja państwa. Dobre państwo przypomina wszak chirurga, nie malarza transparentów. Zamiast symbolicznych gestów, Hughes proponuje konkretne mechanizmy naprawcze. Nie chodzi tu o bierność wobec historii, lecz o przekierowanie energii z jałowych sporów tożsamościowych na realne narzędzia awansu społecznego, edukacji i bezpieczeństwa. Fundamentem tej nowej konstrukcji jest color blindness, czyli postawa dążąca do traktowania jednostek bez względu na ich przynależność rasową, przy jednoczesnym skupieniu na uczciwości procedur. Hughes nie postuluje ślepoty na ludzkie cierpienie, lecz domaga się, aby barwa skóry przestała być centralnym narzędziem polityki społecznej. Twierdzi on bowiem, że rasa jako kryterium naprawy jest narzędziem rozpaczliwie nieprecyzyjnym, a przy tym moralnie łatwopalnym i historycznie skażonym najgorszymi instynktami. Sprawiedliwe społeczeństwo powinno odrzucać rasę jako normatywną podstawę różnicowania, zachowując jednak pełną świadomość, że ludzie startują w życiu z drastycznie nierównych pozycji. Ta subtelna różnica między ignorowaniem różnic, a odbieraniem im mocy decydowania o ludzkiej godności stanowi o sile jego argumentacji. Proponowana architektura wymaga od nas uznania historii rasizmu, lecz jednocześnie zakazuje zamieniania jej w dziedziczny system win, przywilejów i wiecznych uprawnień. Hughes przestrzega przed mitem odziedziczonej traumy, czyli przekonaniem, że pamięć o cierpieniu przodków musi tworzyć chroniczną tożsamość ofiary w kolejnych pokoleniach. Zamiast tego postuluje budowanie wspólnego obywatelstwa, które nie przemilcza przeszłości, lecz aktywnie odbiera jej prawo do dyktowania przyszłych szans jednostki. To jest epistemologia kastowa, której musimy unikać, jeśli nie chcemy, by historia stała się dla nas więzieniem zamiast lekcją. Pierwszym filarem tak pojętego społeczeństwa są ślepe procesy decyzyjne, które Hughes traktuje jako realną infrastrukturę antydyskryminacyjną. Autor nie idealizuje przy tym ludzkiej natury, wiedząc doskonale, że uprzedzenia mogą działać podprogowo. Właśnie dlatego uważa on, że zamiast apelować wyłącznie do ludzkich serc, musimy z najwyższą starannością projektować bezstronne procedury instytucjonalne. Humanizm proceduralny, czyli obrona godności człowieka poprzez mechanizmy eliminujące wpływ stereotypów, staje się tu jedyną skuteczną zaporą przed arbitralnością władzy. Anonimowe ocenianie prac, usuwanie imion z życiorysów czy standaryzacja rozmów kwalifikacyjnych to nie są technokratyczne fanaberie, lecz fundamenty uczciwości. Takie podejście drastycznie zmniejsza przestrzeń, w której uprzedzenie może swobodnie operować, nie wymagając jednocześnie od ludzi nieustannych deklaracji moralnej czystości. Neorasistowska kultura instytucjonalna zbyt często ufa pedagogice świadomości, wierząc, że szkolenia z zakresu mikroagresji cudownie odmienią ludzką duszę. Hughesowska architektura wybiera jednak drogę projektowania procesu, zakładając, że usunięcie nieistotnych informacji z momentu decyzji jest skuteczniejsze niż jakakolwiek ideologiczna reedukacja. Społeczeństwo bez kierunku staje się zakładnikiem własnych terapii, podczas gdy my potrzebujemy sprawnych mechanizmów. Pierwszy model bywa efektowny i budzi wielkie emocje, podczas gdy drugi jest celowo nudny, techniczny i pozbawiony zbędnej dramaturgii. Ślepe procesy mają także ogromną przewagę epistemiczną, gdyż pozwalają nam odróżnić realną dyskryminację od dysproporcji wynikających z zupełnie innych przyczyn społecznych. Jeśli anonimowa rekrutacja radykalnie zmienia skład przyjmowanych kandydatów, otrzymujemy jasną wskazówkę, że na wcześniejszych etapach mógł występować błąd dysproporcji społecznej lub inny bias. Jeśli jednak mimo pełnej anonimowości dysproporcja pozostaje, musimy szukać jej źródeł znacznie głębiej – w kapitale kulturowym, sieciach dostępu czy jakości edukacji podstawowej. To jest właśnie metoda naukowa w polityce instytucjonalnej, która zamiast zaczynać od gotowego wyroku, proponuje rzetelne śledztwo nad mechanizmami nierówności. Drugim filarem tej koncepcji jest zastąpienie polityki opartej na rasie polityką klasową, majątkową, lokalną oraz edukacyjną. Jest to uznanie faktu, że materialne skutki dawnego rasizmu przejawiają się dziś w konkretnych zmiennych, takich jak bieda czy brak majątku rodzinnego. Jeśli to właśnie te mechanizmy są realnym problemem, polityka państwa powinna mierzyć je bezpośrednio, zamiast posługiwać się nieprecyzyjnym zastępnikiem, jakim jest kolor skóry. Pomoc dla rodzin o niskich dochodach czy wsparcie dla uczniów z zaniedbanych dzielnic to narzędzia znacznie sprawiedliwsze niż jakiekolwiek preferencje rasowe. Trafiają one bowiem bezpośrednio w przyczynę deprywacji, nie tworząc przy tym nowych sztucznych podziałów wewnątrz społeczeństwa. Polityka klasowa posiada także unikalną moc politycznego leczenia ran, podczas gdy rasa nieustannie dzieli biednych na konkurencyjne i wrogie sobie kategorie moralne. Klasa może ich połączyć we wspólnym interesie, gdyż biedne dziecko z rodziny czarnoskórej i jego biały rówieśnik często borykają się z identycznymi barierami. Obaj mogą cierpieć z powodu braku korepetycji, słabej szkoły, strachu przed przemocą na osiedlu, czy braku kapitału społecznego w swojej rodzinie. Jeśli państwo pomaga im razem, buduje solidarność i poczucie wspólnoty, które są niezbędne dla przetrwania nowoczesnej demokracji liberalnej. Trzecim filarem tej architektury jest wczesna edukacja, traktowana jako główna i najważniejsza instytucja antynierównościowa w nowoczesnym państwie. Hughes słusznie zauważa, że rekrutacja na studia jest zazwyczaj końcem długiego procesu społecznego, a nie jego szczęśliwym czy nieszczęśliwym początkiem. Jeśli społeczeństwo czeka z interwencją do momentu składania aplikacji na uniwersytet, przypomina straż pożarną przyjeżdżającą po całkowitym wypaleniu się budynku. Prawdziwa walka o sprawiedliwość zaczyna się znacznie wcześniej, w przedszkolu, w domu rodzinnym oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej. To tam dziecko musi otrzymać język, rytm pracy oraz poczucie bezpieczeństwa, które pozwolą mu na realną rywalizację w późniejszym życiu. W tym modelu polityka publiczna powinna inwestować ogromne środki w wysokiej jakości tutoring, intensywne programy nauki czytania oraz mentoring dla uczniów z trudnych środowisk. Nie chodzi tu o miękką opiekę zastępującą standardy, lecz o twardą infrastrukturę dochodzenia do nich poprzez ciężką pracę i dyscyplinę. Emancypacja przez kompetencje, czyli dążenie do wolności poprzez opanowanie obiektywnej wiedzy i standardów, zapewnia znacznie trwalszą zmianę społeczną niż jakiekolwiek symboliczne gesty elit. Największą niesprawiedliwością jest bowiem powiedzenie dziecku po latach zaniedbań, że różnica w jego przygotowaniu nie ma znaczenia, bo liczy się ładny wynik reprezentacji. Uczciwie jest powiedzieć: zaczynamy wcześniej i pracujemy ciężej, ale dajemy ci realne narzędzia, byś mógł samodzielnie sięgnąć szczytu. W kontekście polskim, lekcja Hugesa wymaga od nas nauczania trzech trudnych zdań jednocześnie. Po pierwsze, rasizm był i jest złem, które wyrządziło ogromne szkody, a pamięć o tym jest naszym wspólnym obowiązkiem moralnym. Po drugie, nasze społeczeństwo dokonało realnego i mierzalnego postępu dzięki ludziom, którzy z determinacją walczyli o uniwersalną godność ludzką. Po trzecie, twoja rasa nie jest twoim losem, twoją winą ani twoim tytułem do pogardy wobec innych, lecz jedynie częścią twojej biografii. Te trzy zdania razem są znacznie trudniejsze do udźwignięcia niż każde z nich z osobna, ale tylko one tworzą fundament dojrzałego społeczeństwa. Pierwsze bez drugiego produkuje rozpacz, drugie bez pierwszego samozadowolenie, a trzecie bez pozostałych, jedynie płytki indywidualizm. W dobie ideologicznych ceremonii, gdzie prostota bywa piętnowana jako przestępstwo przeciwko głębi, trzeba z całą mocą przypomnieć rzecz oczywistą. Człowiek nie jest kolorem swojej skóry. Nie jest on sumą statystyk przypisanych do jego grupy ani automatycznym spadkobiercą win czy ran swoich przodków. Oczywiście, nikt nie jest też abstrakcyjnym atomem zawieszonym w próżni. Każdy z nas jest ukształtowany przez klasę, rodzinę, język i kapitał kulturowy. Jednak właśnie dlatego, że jesteśmy istotami tak złożonymi i historycznymi, nie wolno nas zamykać w jednej, tak skażonej i łatwopalnej kategorii jak rasa. Cała siła propozycji Hughesa polega na przywróceniu tej zasady w momencie, gdy świat instytucjonalny zaczął uważać jej obronę za coś podejrzanego. Dojrzała ślepota na barwy nie jest naiwnym ignorowaniem rzeczywistości, lecz formą moralnej i instytucjonalnej samodyscypliny. Taka postawa nie neguje faktu, że historia rasizmu była realna i bolesna, ani że ludzie wciąż mogą doświadczać uprzedzeń w swoim codziennym życiu. Nie twierdzi również, że start życiowy każdego z nas jest równy, bo doskonale wiemy, jak wielką rolę odgrywa tu przypadek i dziedzictwo. Mówi jednak coś znacznie bardziej wymagającego. Widzę te wszystkie nierówności, ale nie zgodzę się, by rasa stała się domyślnym narzędziem ich naprawy. Narzędzie wykute z materiału dawnej niesprawiedliwości zbyt łatwo bowiem służy do konstruowania jej nowej, odwróconej wersji. Ostatecznie stawką w tym sporze jest przyszłość wieloetnicznej demokracji, która albo odnajdzie wspólny mianownik w postaci humanizmu proceduralnego, albo rozpadnie się na zwalczające się plemiona. Prawdziwa sprawiedliwość nie wymaga muzyki w tle ani wielkich deklaracji, lecz żmudnej pracy u podstaw nad przejrzystością naszych instytucji. Czy mamy odwagę przyznać, że człowiek jest czymś znacznie większym niż suma jego statystyk lub narodowych ran? Pytanie brzmi, czy potrafimy wyjść poza archipelag roszczeń, by wreszcie zobaczyć w drugim człowieku autonomiczny podmiot, a nie tylko figurę w naszym historycznym dramacie?